Drodzy Państwo, jak w każdy piątek zapraszamy na porady ekologa. Dziś z nami jest dr inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii. Pan doktor jest też autorem wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, że Pan nam też poświęca czas. Dziś temat: szczególna rola producentów żywności dla zachowania wysokiego poziomu zdrowotnego społeczeństwa. Ostatnie spotkanie z miesiąc temu, no Pan zwracał uwagę na to obciążenie żywności skażeniami przemysłowymi, komunikacyjnymi. Co zrobić? No jednak są drogi, jeździmy, prawda, a widzimy, że po prawej stronie sad, gdzieś tam pole, no i a te ciągi komunikacyjne są nie tylko u nas, ale w świecie, no i gdzieś ta żywność też, czy zboże rośnie, a później staje się naszym pokarmem.
No tak. Wraz z rozwojem komunikacji dróg przybywa, samochodów przybywa. No i trzeba wiedzieć, że przeciętnie na terenie jednego województwa grunty uprawne obciążone tylko tymi skażeniami komunikacyjnymi obejmują powierzchnię około 3 do 4000 km kwadratowych. No jest to ogromnie dużo. Oczywiście konsekwencją wzrostu poziomu skażeń gleb wszystkimi rodzajami skażeń jest pogorszenie się jakości żywności oraz wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Z uwagi na ograniczenia czasowe w poprzedniej audycji dość pobieżnie omówiliśmy działania zapobiegające kumulowaniu się metali ciężkich w roślinach uprawnych. Zwróciliśmy wówczas uwagę na odkwaszanie gleb. No i trzeba zauważyć, że w warunkach Polski 50 do 70% gleb uprawnych ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny. Są to gleby, które bardzo ułatwiają przedostawanie się metali ciężkich do roślin uprawnych i takie grunty wymagają pilnego wapnowania. No niestety z tym wapnowaniem jest różnie. Generalnie jest to zabieg, który jest jakoś marginalizowany. Kolejnym takim sposobem blokowania metali ciężkich jest wykorzystywanie sorbentów mineralnych i organicznych. No i szczególnie narażone są na te skażenia przemysłowe gleby, które mają małą zawartość próchnicy. Wszystkie gleby, które mają poniżej 2% próchnicy, no są bardzo podatne na przedostawanie się tych skażeń do roślin. Zwróciliśmy też uwagę na taką nową metodę, rozwijającą się metodę, czyli fitoekstrakcję, czyli wyciąganie tych skażeń zdeponowanych w glebach przez rośliny, które mają taką zdolność nadkumulacji. Czyli gromadzą więcej niż inne rośliny, no i powinniśmy je włączyć do płodozmianów, do zmianowania, by stanowiły takie ogniwo czyszczące gleby właśnie z tych metali ciężkich.
Tak, wejdę w zdanie, no, a my jaką mamy możliwość, żeby z tego skorzystać, z tych trzech rozwiązań? Czy brak nam wiedzy, brak dostępności, czy jak pan myśli w takim ogólnym odbiorze tych, którzy no, hodują, prawda, sadzą, nawet prawda, jakieś mniejsze uprawy, mniejsze areały?
Rolnicy zdają sobie sprawę z wagi wapnowania, no jednak są to dość duże koszty i w związku z tym, że wapnowanie jest traktowane jako czynnik plonotwórczy, a nie plonoochronny, no czasem to wapnowanie jest pomijane albo w zbyt długich odcinkach czasu realizowane. No niemniej jednak to wapnowanie jest podstawowym czynnikiem blokującym te metale ciężkie, czy ograniczającym przedostawanie się metali do roślin. Ta fitoekstrakcja jest metodą, która się w tej chwili najbardziej prężnie rozwija w świecie i myślę, że nasze instytuty naukowe, badawcze powinny się skupić na dopracowaniu właśnie zestawu roślin, które moglibyśmy włączyć do naszych płodozmianów. Myślę, że szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na dokonanie zmian w strukturze upraw rolniczych i ogrodniczych. Mówiliśmy w poprzedniej audycji o tym, że w miejsce silnie chłonących skażenia warzyw i krzewów owocowych należy wprowadzać zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, rośliny strączkowe, trawy nasienne, len, konopie, materiał szkółkarski, plantacje energetyczne czy rośliny ozdobne, na przykład sadzone od strony ulicy przy domach rolników. Część z wymienionych roślin posiada osłony biologiczne, jak na przykład zboże, mają plewy, co chroni je, czy na przykład rośliny bobowate, bób, grochy, fasole, mają strąki, też chroniące te części konsumpcyjne przed przedostawaniem się tych skażeń. Więc powinniśmy zwracać uwagę na właściwy dobór tych roślin od strony, z której napływają te skażenia. No, małą wagę przywiązujemy dzisiaj do tworzenia takich stref ograniczających rozprzestrzenianie się skażeń, zarówno liniowych wzdłuż dróg, jak i obszarowych. Myślę tutaj o skażeniach odrolniczych. W małym stopniu realizowane są nasadzenia ochronne wzdłuż dróg i takie małą wagę przywiązujemy do stref buforowych, służących ochronie zlewni wody pitnej przed skażeniami odrolniczymi. Myślę tutaj o łąkach nadrzecznych kulturowych i zadrzewieniach nadrzecznych. Dzisiaj chciałbym poświęcić troszkę więcej czasu na tych skażeniach odrolniczych, zanim przejdziemy w kolejnych spotkaniach do omówienia zagadnień odnoszących się do żywności o wysokiej wartości biologicznej, w tym żywności funkcjonalnej, żywności o specjalnym przeznaczeniu medycznym. Czyli omówimy króciutko błędy popełniane w procesie intensyfikacji rolnictwa i obciążenia, które związane są z działaniem rolniczym.
A możemy tego unikać, bo my te błędy już dostrzegamy, prawda? Pewnie pan o tym będzie mówił, jakie błędy popełniliśmy, a teraz pytanie, czy to jest możliwe, tak jak pan wspomniał o tym odkwaszaniu, czy wykorzystywaniu sorbentów, fitoekstrakcji, że są instytuty, które nad tym pracują i poddawają nam rozwiązania. A teraz już mądrzejsi jesteśmy, po jakiej stracie i po tym, że zaniedbywaliśmy, popełniliśmy błędy co do procesu jakiejś intensyfikacji tego rolnictwa, obciążenia, które związane są z działaniem rolniczym.
Myślę, że jesteśmy w stanie poprawiać sytuację w dobrym kierunku podążają gospodarstwa ekologiczne, które unikają stosowania środków chemicznych do intensyfikowania produkcji. Niemniej jednak takim podstawowym mankamentem, który dotyczy rolnictwa intensywnego, jest powszechne przejście na monokultury, czyli ogromne obszary, które obsiewane są tylko jedną rośliną z roku na rok. Takie monokultury mają destrukcyjne oddziaływanie na glebę, na środowisko przez wymagany wówczas wyższy poziom ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Nieobojętne dla jakości produkowanej żywności jest stosowanie długo zalegających w glebie herbicydów, niszczących jej bogate życie biologiczne. Dzisiaj w rolnictwie wykorzystujemy około 600 różnych substancji aktywnych, wchodzących w skład wielu grup pestycydów. O ile oczywiście w danym roku rolnicy wykorzystują do ochrony upraw od kilku do kilkunastu rodzajów tych substancji aktywnych, to w przedziale zaledwie kilku lat mamy do czynienia wręcz z tak zwanym efektem koktajlu, czyli wymieszania preparatów należących do różnych grup chemicznych i odmiennych sposobów działania. Skutkiem takiego wysokiego poziomu intensyfikacji produkcji metodami jedynie chemicznymi jest zwiększona zachorowalność na choroby chroniczne. To, co obserwujemy, wzrost zachorowalności na choroby neurobehawioralne, neurotoksyczne, kancerogenne, różne formy raka oraz rozregulowanie gospodarki hormonalnej. O tym, że niektóre preparaty stosowane w rolnictwie utrzymują się w glebach uprawnych i łańcuchach żywieniowych, troficznych przez długi okres czasu, no niech świadczy fakt, że do tej pory w mleku karmiących matek wykazywany jest preparat DDT, który był stosowany w latach 50. i 60. ubiegłego wieku i jego pochodna, czyli DDE. Czyli to nie jest tak, że te preparaty stosowane w rolnictwie, one rozkładają się całkowicie, zanikają, ale trwają w naszych glebach i stanowią taką negatywną pamięć. Stosowanie w rolnictwie określonego rodzaju insektycydu, no z uwagi na uodparnianie się patogenów, zawsze prowadzi do zwiększenia jego dawek i wprowadzania nowych rodzajów preparatów. Oprócz obniżenia jakości żywności przysparza to problemów samym rolnikom, gdyż no, zwiększa koszty ochrony chemicznej i czyni produkcję mniej opłacalną. Niekiedy to stosowanie preparatów chemicznych przynosi wręcz odmienne skutki od zamierzonych. W przeszłości stosowaliśmy do ochrony zbóż na przykład aminopielik i chwastoks, które powodowały nadmierny wzrost populacji mszyc. No więc z tego faktu wynika, że po pojawieniu się mszyc w większej ilości rolnicy musieli wprowadzać kolejne preparaty do niszczenia czegoś, co powstało w ich wyniku. No i są inne przykłady. Na przykład taki preparat też chwastobójczy glin stosowany w zbożach do ochrony roślin przed chwastami powodował dużo większe straty ziarna podczas żniw, gdyż wpływał na słabe związanie ziarna w kłosku, czyli oddziaływał hormonalnie na tą roślinę i na tworzony plon. Błędy odnoszące się do niewłaściwego stosowania preparatów ochrony roślin nie są tylko takimi jedynymi, jakie spotykamy w rolnictwie konwencjonalnym. Do przypadków nadużyć dochodzi w produkcji zwierzęcej przez wykorzystywanie antybiotyków i hormonów wzrostowych. Oczywiście stosowanie antybiotyków i hormonów w Polsce jest zabronione, niemniej jednak w rolnictwie intensywnym antybiotyki stosuje się do profilaktyki i leczenia zwierząt utrzymywanych w dużych stadach. Ciągłe stosowanie antybiotyków prowadzi do zwiększonej oporności na te środki lecznicze, zwłaszcza na tetracykliny. Niebezpieczne dla konsumentów żywności jest też stosowanie hormonów do szybkiego przyrostu tkanki mięśniowej u hodowanych zwierząt. Jak powiedziałem, stosowanie hormonów w Polsce jest zabronione, niemniej jednak pozostałości tych środków są wykazywane, szczególnie w mięsie drobiowym. Duże obciążenie stanowią dodatki do żywności. Mamy ich bardzo wiele, około 500, które mają poprawić smak, teksturę, kolor i trwałość żywności. U nas nie prowadzi się badań dotyczących właśnie obciążenia konsumentów tymi substancjami dodatkowymi. No niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych zbadano to i wykazano, że rocznie ponad 2,5 kg tych środków spożywa każdy Amerykanin. Szczególnie no, zagrożenie stanowią dodatki zaostrzające astmę i wzmagające alergie, a także obniżające odporność kości na złamania, powodujące bóle głowy, migreny, zaburzenia snu czy zwiększenia poziomu cholesterolu LDL. Niedobrego cholesterolu. Niebezpieczne jest też stosowanie związków azotu do konserwowania żywności, czyli azotynów i azotanów, które w procesie przemian przekształcają się nitrozoaminy, które są związkami rakotwórczymi. Niebezpieczne jest też stosowanie takich niedobrych składników do opakowań żywności. W przypadku opakowań chodzi o związki endokrynne, czyli dostające się do naszego organizmu i funkcjonujące, czy rozchodzące się wraz z przepływem krwi, które stosowane są jako składowe plastików wykorzystywanych do opakowania produktów żywnościowych, a nawet kapsułek leków. Według Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA obecność w żywności właśnie tych związków endokrynnych może prowadzić do zaburzeń płodności, zachorowań na raka hormonozależnego, czyli raka sutka, raka gruczołu krokowego, gonad męskich i żeńskich, czy uszkodzeń płodu, w tym powstaniu zaburzeń rozwoju jego układu nerwowego i wielu innych schorzeń. No, przeraża powszechny dzisiaj zakres używania plastików do pakowania żywności. Przy analizowaniu tych problemów związanych z niską jakością żywności należy zadać sobie takie pytanie. Co się stało, że obecnie żywność pozbawiona jest tych walorów prozdrowotnych i wymaga poprawiania? O tym, że tak jest, świadczy chociażby pojawienie się tak zwanych suplementów diety. Uważam, że w dużej mierze za pogorszenie jakości tej żywności odpowiada jedno z praw produkcji, tak zwane prawo Liebiga, które to prawo było, powiedzmy, nauczano o tym prawie w szkołach rolniczych, na studiach rolniczych i było to takie ABC nawożenia roślin uprawnych. No, badania dowiodły, że aby roślina wyrosła i wydała ziarna, potrzebnych jest jedynie 17 pierwiastków z ponad 100 występujących w naturze. Niektóre oczywiście są bardzo pospolite, jak azot, którego mamy 78% w powietrzu, czy wodór i tlen, które mamy w wodzie, albo węgiel, który mamy w dwutlenku węgla. No i zgodnie z tym prawem wysokość plonów określa ten składnik, który występuje w glebie w przyswajalnej formie w ilości najniższej w stosunku do potrzeb rośliny. Skoro więc rośliny najwięcej potrzebują azotu, fosforu i potasu, to uważano, że je należy wyłącznie dostarczać. Mniejszą wagę natomiast przywiązywano do nawożenia pozostałymi makropierwiastkami, wapniem, magnezem i siarką oraz mikropierwiastkami, których rośliny potrzebują mniej, ale które są równie potrzebne. Między innymi borem, cynkiem, manganem, miedzią, molibdenem i żelazem. No, należy zauważyć, że w Polsce przeważają gleby lekkie i ubogie wymienione składniki. To, że jednych pierwiastków rośliny potrzebują więcej, a innych mniej, wcale nie znaczy, że tych drugich nie powinniśmy dostarczać. One również są potrzebne roślinom, zwierzętom hodowlanym i człowiekowi. Brak w żywności na przykład wapnia, magnezu i wymienionych mikroelementów skutkuje tym, że jako konsumenci jesteśmy pozbawieni związków koniecznych do budowy m.in. struktur szkieletowych i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Te właśnie mikropierwiastki są potrzebne do budowy enzymów, hormonów, witamin i różnego rodzaju biostymulatorów. Czyli zaniedbywanie nawożenia mikropierwiastkami, no, przynosi bardzo negatywny skutek.
Panie doktorze, jeżeli mogę, ja tak na chwilę wejdę, bo zaproszę naszych też słuchaczy, którzy przysłuchują się temu, co pan mówi, może też jakieś pytanie, jakiś problem będą chcieli postawić. Drodzy państwo, porady ekologa, zapraszam serdecznie, kontakt telefoniczny do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 2356, telefony w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200 i może dla słuchaczy z zagranicy też dwa numery 48-56-655-2333 i drugi z końcówką 66. Dziś szczególna rola producentów żywności dla zachowania wysokiego poziomu zdrowotnego społeczeństwa. No właśnie, jak to jest z tym obniżaniem jakości żywności wraz ze zwiększaniem nawożeniem chemicznym, prawda, tylko kilkoma pierwiastkami, bo tak z tego wynika, co pan profesor, pan doktor też mówi.
No problem nabiera szczególnego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę tak zwane zjawisko antagonizmu jonu. To nie jest tak, że my nawozimy rośliny uprawne takimi czy innymi pierwiastkami, ale te pierwiastki oddziaływują na siebie. I to zjawisko sprowadza się do dalszego obniżenia jakości żywności wraz ze zwiększonym nawożeniem chemicznym tylko kilkoma pierwiastkami. Dowiedziano, że wysokie dawki nawozów azotowych zmniejszają dostępność dla roślin wapnia, magnezu, cynku i miedzi. Wysokie nawożenie związkami z fosforu obniża zawartość w roślinach magnezu, cynku, żelaza i miedzi. Z kolei wysokie dawki nawozów potasowych zmniejszają dostępność dla roślin magnezu, wapnia, manganu i sodu. No, niepokojące jest to, że przy intensywnym nawożeniu azotem, fosforem i potasem rośliny konsumpcyjne są uboższe, tak zwane pierwiastki życia, czyli magnez i wapń, odpowiedzialne za odporność organizmu na różnego rodzaju infekcje i choroby. Niedostatek magnezu w organizmie człowieka odpowiada m.in. za podwyższone ciśnienie krwi, skurcze naczyń, kurcze mięśni, bóle wieńcowe, niedotlenienie tkanek, nadkrzepliwość krwi, czyli zagrożenia zakrzepami, zatorami, czy wzmożone napięcie psychiczne i bezsenność. Zbyt mała dostępność koniecznych dla roślin pierwiastków objawia się w postaci tzw. chorób fizjologicznych, czyli niezrównoważenie potrzeb roślin wywołuje skutki niezakaźne, ale informujące nas, że coś jest niedobrego. Czy są to schorzenia wywołane czynnikami niezakaźnymi?
Panie doktorze, jeżeli mogę, przepraszam, bo tak będę wchodził. Mamy słuchacza, proszę bardzo, Radio Maria, porady ekologa.
Szczęść Boże, mówię z południa Polski.
Tak?
Ja odnośnie ekologicznej żywności. Mamy niewielką gospodarkę, robimy tak zwany oborni gnój od kur, sadzimy ziemniaki na gnoju i pierwsze co nie opryskujemy, żeby było swoje. Przyjdą dziki z ryją. Wozimy gnój pod pszenicę, znaczy po ziemniakach jest pszenica, nie dajemy zaprawy do pszenicy, żeby nie było zatrute zboże, staramy się jak najlepiej. Wyjdzie 10 saren, niczym do wiosny, to oni zjedzą, że mało kępami zostaje, bo jest niezatruta, nie jest opryskana. Ja mówię, jak to jedno z drugim się ma? Tu się mówi o ekologii, a druga sprawa, zwierzęta leśne niszczą wszystko. I nie ma, niech pani idzie do tych, co tam te odstrzały robią. A ci mówię tak, moje paliwo więcej kosztuje niż twoja krzywda. Co tu tam metr ziemniaków po złotówce, to wie pan co, jedno z drugim, to co mówicie o ekologii, to nie rozumie w ogóle tę politykę rządu, nic nie rozumie, nic, nie wiem z jaki paki. Dawniej to mówili, że musi być nawożenie, ja pamiętam z nowych czasów, przyszło, że musi tata, wtedy się chowały się po trzy krowy, nawozy sztuczne kupować. A on mówi, w życiu. A nie to przyjdzie grzywna. Jeszcze gdzieś ten kwit mam z urzędu gminy, co przyszło, że ile to na hektar miało być. Jak ja mam gnoju tyle, co trzeba, to czego ja będę truł ziemię? A w tej chwili to jest wszystko postawione na głowie.
No ale
krów
właśnie
nie ma, bo choroba wściekłych krów. Świń nie ma, bo świńsko grypa. Kur nie ma, bo ptasia grypa. A potem gadają, skąd się biorą choroby i raki, 90% ludzi rakami zatrute. Nie wiem, na czym polega polityka rządu. Chyba zabicie ludzi bez jednego warsztatu. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że to nie kwestia jednego rządu, bo to jest proces. Myślę tak, panie doktorze, i my też się czegoś uczymy i nasze podejście też, chemia, nie chemia, co lepsze, co daje dobry, właściwy plon.
No tak, nie skończyłem tego swojego wywodu, ale chciałem powiedzieć właśnie, że to nawożenie organiczne, takie jak właśnie komposty, oborniki, nawozy zielone, jest w zasadzie ratunkiem dla tego nowego rolnictwa. To, że takie nawożenie stosujemy w rolnictwie ekologicznym, to nie jest tylko wymóg, ale to jest podstawa do wszelkich, do budowania plonów o wysokiej wartości biologicznej. No i jako konsumenci powinniśmy korzystać z tej żywności. Oczywiście my wrócimy do tematu gospodarstw ekologicznych, może następnym razem szerzej omówimy to zagadnienie, bo no, jest wiele mankamentów funkcjonowania tego typu rolnictwa i brak takiej ochrony, kompleksowej ochrony tego typu rolnictwa. Nie tylko przejawia się to w tym właśnie, że gospodarstwa są rozproszone, że są no, ponoszone dużo większe koszty niż w rolnictwie konwencjonalnym i wymagane jest wówczas uzyskiwanie no, znacznie wyższego poziomu i takiej ochrony biologicznej, którą tą ochronę biologiczną należy budować. To nie jest tak, że ochrona biologiczna bierze się skądś, ale właśnie z tej różnorodności biologicznej terenów otulinowych, no i z różnorodności upraw, które są w gospodarstwie ekologicznym. No zgadzam się z tym głosem pani, że to rolnictwo jest tak pozostawione samo sobie i w zasadzie no, trzeba jeszcze dużo zmienić. Myślę, że instytuty badawcze muszą wzmóc swoją pracę nad różnymi takimi czynnikami, które są dla rolnictwa ekologicznego niesamowicie istotne. My nie mamy odmian dla rolnictwa ekologicznego. Wszystko to dzieje się na zasadzie takiego odstępstwa. Należy wrócić do hodowli odmian dla rolnictwa ekologicznego. O tym będziemy mówić, myślę, w następnym spotkaniu.
Bo tak nieraz mówiono wiele, żeby było bardziej opłacalne, bardziej wydajne, stąd tego różnego rodzaju nawozy. No a dziś jakby wraca do łask to, co naturalne.
No tak. Ja jeszcze chciałem no, wrócić do tego antagonizmu jąwów. Bo no, na południu Polski, ale też w rejonie grójeckim, sandomierskim, mamy ogromnie dużo sadów. I tam te tereny borykają się z niedoborem wapnia u drzew owocowych, niedoborem wywołanym wysokimi dawkami nawozów azotowych i potasowych, lub nawet zwiększoną koncentracją tlenków azotu wzdłuż gęstej sieci dróg. I taki właśnie niedobór wapnia wywołuje około 35 chorób fizjologicznych drewna, liści, pędów i owoców. Proszę zauważyć, że kilkanaście z tych chorób to choroby owoców, takie jak gorzka plamistość podskórna, rozpad wewnętrzny mączysty, brunatnienie przygniezdesz, ślistość miąższu, oparzelizna powierzchniowa i wiele innych. Takie objawy występują u roślin nieprawidłowo nawożonych i konsumowanych przez człowieka. A jakie schorzenia pojawiają się u zwierząt? No, wykazano, że niedobór wapnia u bydła sprzyja występowaniu łami kostu, rozwiększeniu kości, zaburzeniom rozwoju szkieletu, występowaniu tak zwanego porodowego, zespołu poporodowego, czyli ropni poporodowych, wzrostu częstotliwości porodów ciężkich, no i wiele innych. By w sadach nie dochodziło do niedoboru wapnia, w technologiach ochrony roślin wykorzystuje się związki dostarczające tego wapnia na już wyrośnięte prawie owoce. Jest to zwykle około 5 oprysków azotanem wapnia, siarczanem wapnia, kiedy owoce już mają wielkość orzecha włoskiego, gdyż do tego momentu 90% wapnia jest pobierane z gleby. Później, mimo że owoc się nadmiernie powiększa, tylko 10% tego wapnia jest dostarczany z gleby. W związku z tym mamy do czynienia z rozcieńczaniem tego wapnia w coraz większej objętości owocu. No i możemy powiedzieć, że taka żywność jest niepełnowartościowa. Ona na pewno nie zabezpieczy wszystkich potrzeb człowieka, a dodatkowo te zabiegi, te opryski związkami wapnia, siarczanem czy azotanem, no wprowadzają dodatkowe czynniki, które są nieobojętne dla zdrowia człowieka.
Panie doktorze, od kiedy to wiemy, że tak, no tu wracamy, tu niedobory, tu technologia za bardzo zaawansowana, że może szkodzić. Nieraz myślimy, no opłacalność, bo taka niska cena chociażby tych, którzy to produkują. No ale pytanie, co, jaka droga słuszna i co rzeczywiście przynosi pożytek, tak słuchając, co do tych chorób cywilizacyjnych, no jakby sami na siebie pewne rzeczy sprowadzamy, a teraz mądrzejsi po szkodzie próbujemy te procesy odwracać.
Myślę, że to jest konieczny proces takiego zrównoważonego podejścia do rozwoju rolnictwa. Myśmy się zachwycili olbrzymimi farmami amerykańskimi, stąd poszliśmy w kierunku, przepraszam, monokultur, które, jak widzimy, no nie są dobre. Nie są dobre i dla środowiska, i dla jakości żywności. W związku z tym musimy w ogóle opracować modele gospodarstw, które uwzględniałyby te czynniki środowiskowe, potrzeby ochrony gleby, zasobów wodnych, organizmów żyjących w środowisku przyrodniczym i w otulinie wokół upraw, no ale też bardzo krytycznie podejść do oceny technologii stosowanych w rolnictwie. Na pewno punktem wyjścia będzie to rolnictwo ekologiczne. Na pewno trzeba będzie wzmocnić o pewne takie elementy biologiczne to rolnictwo, żeby to chroniło się właściwie przed pojawiającymi się chorobami czy szkodnikami. Bo oczywiście w rolnictwie ekologicznym jest zdrowa żywność, jest mniejszy poziom chemii, ale też występują te czynniki biologiczne, które przynoszą nam choroby i też występują szkodniki. W związku z tym musimy inaczej podejść do ochrony biologicznej tych upraw. O tym będziemy mówić, bo to jest bardzo ciekawe
zagadnienie. Jaki temat pan doktor proponuje za miesiąc?
Rolnictwo ekologiczne.
Dobrze, rolnictwo ekologiczne. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś był z nami doktor inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś temat szczególna rola producentów żywności dla zachowania wysokiego poziomu zdrowotnego społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Kolejne spotkanie za tydzień.